niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
Honorat wspominał: poznałem siebie w tej owcy, którą Pan Jezus ścigając aż dopiero w cytadeli pochwycił i nie złożył, aż zaniósł do swojej owczarni, którą jest zakon.
Brat Juliusz Pyrek.
Brat Wojciech Sugier.
Budujemy rozumienie nawrócenia na podstawie życia świętego Franciszka i możemy powiedzieć, że żeby zrobić nawrócenie, trzeba najpierw nauczyć się słuchać Pana Boga, czyli to zrobić to, co my nazywamy zdarzenie zespole, to potem trzeba umieć przezwyciężać samego siebie, czyli gorzkie zamienić słodkie, słodkie w gorzkie. Potem trzeba umieć czytać krzyż, czyli to, co Franciszek usłyszał z krzyża San Damiano. Krzyż San Damiano przemówił do niego i od tego czasu też to jest część nawrócenia, żeby umieć słyszeć słowo tam, gdzie jest cierpienie. Potem kolejny etap to jest to, żeby umieć to słowo z krzyża zrealizować, zaktualizować, czyli wcielić w życie, a ono się nie dzieje bez opuszczenia domu, rodziny, rodziców, tego, co w naturze żeśmy otrzymali. I na końcu częścią nawrócenia jest także odkrycie powołania, czyli powiedzenie, to jest to, czego chcę, tak jak było w przypadku życia świętego Franciszka. Więc można powiedzieć, że nawrócenie to jest takie 5 etapów. Słuchać Boga, przezwyciężać samego siebie, potem umieć przyjmować słowo z krzyża, opuścić, wyjść z domu, zrobić paschę z domu rodzicielskiego i odkryć swoje powołanie. To jest właściwie takie pełne widzenie, rozumienie nawrócenia. Nawrócenia chrześcijańskie oczywiście.
To jest taka specyfika też, to chrześcijańskie nawrócenie oczywiście w ogólności, ale brat powiedział o takim nawróceniu bardziej z taką specyfiką franciszkańską, no bo to jest nasza duchowość, dlatego innego właściwie nie możemy przedstawiać. Ale gdybyśmy sięgnęli troszeczkę do źródeł biblijnych, zobaczylibyśmy, że to nawrócenie dokonywało się chociażby w życiu świętego Pawła, gdzie Bóg przemawia bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nawrócenie jest łaską. To nie jest sprawa tylko samego wysiłku człowieka. Najpierw Pan Bóg musi udzielić człowiekowi łaski. Pamiętamy wszyscy, jak to było pod Damaszkiem, kiedy święty Paweł został zrzucony z konia i oślepiony, i później Pan Bóg łagodnie przyprowadził go do wiary, która nie wiązała się od razu z jakimiś zasadami etycznymi, że od razu stał się innym człowiekiem, ale przede wszystkim zmieniła jego sposób myślenia człowieka, któremu się wydawało, że wszystko robi najlepiej i właściwie swoim wysiłkiem i staraniem może dojść do tego, żeby czynić dobro, żeby nawracać ludzi, takie było jego pragnienie. Natomiast po tym wydarzeniu jego myślenie się gruntownie zmieniło, bo zaczął dostrzegać przede wszystkim działanie Boga w jego życiu i to, że Pan Bóg ma troszeczkę inne plany, inne zamierzenia względem Niego. I myślę, że to jest też ważne, żeby zobaczyć, że nawrócenie nie jest tylko ludzkim wysiłkiem, że jest przede wszystkim to, co brat Juliusz też powiedział, że potrzebne jest słuchanie słowa, bo ono właściwie doprowadza człowieka do odkrycia prawdy i do odkrycia nawrócenia. I wtedy jest potrzebna też łaska Boża, bo bez tego właściwie nie jesteśmy w stanie się nawrócić. Nie każdy ma taką łaskę, żeby wejść w nawrócenie. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią w ten sposób, że zazdroszczę wam tego, że macie wiarę, że właściwie jesteście ludźmi wierzącymi, bo ja robię wiele wysiłków ku temu, żeby wierzyć, i nie jestem w stanie tego zrobić. Myślę też, że Pan Bóg każdemu udziela tej łaski nawrócenia. Nie zawsze ludzie chcą po prostu tego słyszeć, czyli nie są otwarci na głos Boży. To przywiązanie do własnego zdania, do tego, jak ważny jest ten mój wysiłek, to moje zaangażowanie, że to ja jestem właściwie tym, który tworzy swoje życie i swoją rzeczywistość bez odniesienia do Boga, to często staje się powodem tego, że człowiek właśnie nie słyszy Bożego głosu i sam próbuje sobie układać życie.
Nie mamy właściwie teraz takiego kontekstu kulturowego, który by sprzyjał nawróceniu, dlatego że nauki takie psychologiczne, pedagogiczne, one idą w kierunku takim, żeby aktualizować swoje własne pragnienia przez jakieś osobiste zaangażowanie i właściwie problem umartwienia, na przykład ta konsumpcyjna kultura, ona w ogóle jest niewrażliwa na umartwienie, na to, żeby się czegoś wyrzekać, żeby coś odpychać, żeby coś mieć w odrazie i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które są dzisiaj bardzo trudne do kształtowania, do jakiegoś także właśnie wychowania, a w nawróceniu jest to konieczne, bo kiedy Pan Bóg mówi, to człowiek zawsze musi coś opuścić, musi coś zostawić. Otrzymuje się coś, ale jednocześnie się coś traci i człowiek nie jest dzisiaj przyzwyczajony do tego, żeby tracić po prostu. Wydaje mi się, że wszystko można mieć, że wszystko można zyskać. To jest tak po prostu albo-albo. Tak było też z błogosławionym Honoratem, bo jako młody chłopak, chyba wtedy około 14 lat, spotkał się ze swoim kolegą po Bożym Narodzeniu, się spotkali i zaczęli sobie rozmawiać, co tam słyszeli u siebie w domu i między innymi usłyszał ten jego kolega, że na studiach w tamtym czasie, to się teraz mówi, że wszystko trzeba sprawdzić rozumem, do racjonalizm oświeceniowy tam dotarł do tej uczelni, w której był jego brat. I on opowiadał to Honoratowi i Honorat to przyjął jako pewnego rodzaju takie słowo, które właściwie zaowocowało później jego okresem niewiary, odrzucenia wiary i też odrzucenia praktyk religijnych. On właściwie doszedł do tego, że już nie chodził na mszę, nie modlił się. No i później była sytuacja taka, że znalazł się w więzieniu niewinnie, bo właściwie on nie uczestniczył w tych wszystkich spiskach, ale go tam podejrzewano i jak pisze w notatniku, właściwie nie miał ani książek religijnych, ani nie miał osoby, która by mu coś powiedziała, jakiegoś głoszenia. Pan Bóg sam mu się objawił, tak trochę tajemniczo to tam brzmi w tych jego opisach i łagodnie do wiary go przyprowadził. Wojtek nawet tego zwrotu użył, odnosząc je do świętego Pawła, ale chodzi o to, że to ogołocenie dawało mu pewną podstawę do tego, żeby przyjąć, że rzeczywiście to przyszedł do niego Bóg, że on sobie tego nie wymyślił, bo to zawsze taka pokusa istnieje, że człowiek coś wymyśli.
Błogosławiony ojciec Honorat napisał o sobie: znaliśmy człowieka, który przez nieszczęśliwe szkolne wychowanie, straciwszy wiarę, żył długo bez pamięci na Boga. Jednego razu, zostając w samotności, uczuł dotykalnie, jakby oblicze Boże na nim spoczęło. I wtedy odezwał się słowy od dawna niepowtarzanymi: Ojcze nasz. Odtąd wiara powoli, ale coraz bardziej wracała do jego serca i w końcu przywiodła go do poświęcenia się Bogu na służbę.
Konsekwencją tego jest to, że Honorat zaczyna myśleć po tym spotkaniu o tym, że jego życie, które do tej pory było poświęcone właściwie zwalczaniu religii, czy jak on to mówi, byłem apostołem ateuszostwa. Mówi tak, no właściwie to straciłem to życie, bo gdybym umarł wtedy, bo to też był chory, stosowany jakąś specjalną terapię, czy albo umrze, albo będzie żył. No i żył. I skoro żył, to mówił tak, odzyskałem życie to naturalne, odzyskałem też życie wiary, to właściwie to całe moje życie teraz należy się Bogu. I wstąpił do kapucynów, później właściwie chciał być bratem zakonnym na początku, ale w przełożeniu pod posłuszeństwo go wzięli i zaproponowali mu drogę do święceń kapłańskich, został wyświęcony i później stał się osobą taką bardzo znaną, ale też przede wszystkim pracował z kobietami i na podstawie tercjarstwa założył sporo zgromadzeń, bo w szczytowym momencie 27, a do dzisiaj istnieje 14 czy to 12.
Wstąpił do kapucynów, myślę, że to jest ważny moment, o którym trzeba by powiedzieć, że na drodze nawrócenia jest konieczne odkrycie powołania. Przyszedł taki moment, kiedy Honorat musiał zobaczyć, że jest potrzebny wybór drogi życiowej, co dzisiaj myślę, że dla wielu ludzi niekoniecznie jest jakoś obligujące. Wiele osób żyje w ten sposób, że próbuje realizować siebie, spełniać nawet w takich dziełach Kościoła, nie odkrywając swojego powołania, co oczywiście jest niemożliwe do wykonania. Honorat to doskonale odkrył, że nie można się nawrócić, jeśli człowiek nie odkryje swojego powołania. I tutaj kolejna ważna rzecz, dlatego że bardzo często dzisiaj próbuje się patrzeć na Honorata w kontekście różnych duchowości, bo oczywiście wynika to przede wszystkim z tego, że nie mógł za bardzo korzystać z tych źródeł duchowości franciszkańskiej, bo nie było takiego dotarcia do tych źródeł, korzystał tylko z tego, co mógł. I posiłkował się niejako innymi duchowościami, czy ignacjańską, czy karmelitańską, dlatego te różne odnośniki w jego pismach do tych duchowości, ale kiedy przyglądamy się chociażby temu wielkiemu dziełu święty Franciszek i jego naśladowcy i patrzymy, jak Honorat wyznacza drogę nawrócenia i później też odkrycia powołania i życia według własnego powołania dla sióstr czy osób, które były z nim związane, to widzimy, że robi to na przykładzie rzeczywiście duchowości świętego Franciszka, najpierw odczytując te etapy duchowości, o których brat Juliusz mówił w swoim życiu, patrząc później, gdzie te etapy duchowości są w życiu świętych i podając je jako przykład dla tych, którzy by chcieli iść właśnie tą drogą franciszkową do tego, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo czasami się próbuje oderwać Honorata od duchowości franciszkańskiej, albo nawet się nie widzi, że naprawdę był to człowiek żyjący duchem franciszkańskim, dlatego że Pan Bóg ingerował w jego życie za pomocą śladów i wydarzeń, które były obecne w życiu świętego Franciszka.
Przed jeszcze znalezieniem się w więzieniu, Honorat doświadczył śmierci ojca i doświadczył także jakiegoś zawodu na świecie. Nie wiemy do końca, czy to jest jakiś zawód miłosny, co to właściwie było. Ale jest coś takiego, że właśnie to dotyka tego wymiaru, że gorzkie zamienia się w słodkie. Musi być jakby ten moment przezwyciężenia. I on to gdzieś w krótkich słowach to opisuje, no ale później Pan Bóg musi do niego przemówić, czyli jakby z krzyża tego więzienia przychodzi do niego słowo. Pan Bóg go nawiedził jakoś tam, no nie wiemy do końca jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że przynajmniej słyszał głos i widział jakąś postać, bo była to też jakaś wizja z tych tekstów jego, można to wywnioskować. Ale później, kiedy wszedł do klasztoru, to oczywiście starym zwyczajem opuszczał też rodzinę, opuszczał matkę, która płakała i modliła się pod więzieniem, pod cytadelą. W każdym razie to wyjście z domu i takie oderwanie od zwyczajów tego świata jest też takim małym epizodzie. Jeden z braci go tam przyjmuje, kazał mu posprzątać kurze w rozmównicy. Miał taką paszkę czy chusteczkę taką w garniturze. Chodziło o to, że to jest taki element dekoracyjny, który chciał go pewnie sprawdzić, ten prowincjał, czy on jest gotowy zostawić tego typu rzeczy, które należą do tego świata. No i Honorat bez takiego jakiegoś wielkiego problemu starte kurze, brudząc sobie całą tą chusteczkę. No w każdym razie tego typu prób w życiu zakonnym czy doświadczeń, które potem stawiają każdego idącego, zawsze się później robi coś takiego jak drugie nawrócenie, czyli stałe. Czyli najpierw się robi te 5 etapów, a później z pomocą tych doświadczeń idziemy potem robiąc nawrócenie nieustanne, bo natura nie śpi, ona się budzi, ona będzie się cały czas domagać swoich praw i trzeba ją po prostu, jak to mówi się u nas, że regułą jest skuta, nie? Trzeba ją po prostu ogarnąć jakoś.
Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.